Powracamy do naszej rozmowy, powróćmy do statystyk.
Więc jeśli chodzi o statystyki, jakie udało nam się zebrać dotychczas i opracować, to przedstawiają się one w ten sposób, że jeśli chodzi o kategorię pierwszą, czyli populację osób używających alkoholu i substancji psychoaktywnych w taki sposób, nazwijmy to, bezpieczny, no to oczywiście jest to zdecydowanie największa grupa, prawda? Ponad 70%. Chyba możemy się cieszyć, prawda? No tak, z tego powodu, że to jest tyle, aczkolwiek...
Lepiej byłoby, gdyby było zero.
Tak, ale mamy jeszcze te 30%, jest... prawda? Choć mówię, no tutaj to te dane są absolutnie początkowe i niepełne jeszcze i być może niepewne też. Niemniej takie pierwsze dane mówią o 76% osób używających w sposób taki bezpieczny.
Z tych osób przebadanych.
Tak. Czyli z około 600 osób. Drugą grupę stanowią osoby używające ryzykownie. I tutaj około 7%. Jest. Tak mówią tutaj te pierwsze zebrane dane. I podejrzenie uzależnienia, czyli ta najbardziej niebezpieczna kategoria, ponad 16%. Czyli tak naprawdę to, co nas tutaj w tym momencie zaskoczyło, to właśnie ta skala osób
już uzależnionych.
Czy też z podejrzeniem uzależnienia, prawda? Bo tak. My tutaj...
podejrzeniem uzależnienia. I to są osoby między 15 a 26 rokiem życia. To teraz czas dla pani naczelnej psycholog.
Na analizę.
Ktoś mi powiedział, że do 76% to jest to taki wspaniały wynik. Ja jestem osobiście przerażona, dlatego że to by był dla mnie jakiś akceptowalny wynik, gdybyśmy badali osoby powyżej na przykład 40 roku życia.
Tak.
Ale nie tak dzieci. Młodych ludzi. Dzieci właściwie, prawda?
Bo 15, ten 17-latek, który już jest w tej grupie, to on musiał zaczynać swoje próby i doświadczenia wiele, wiele wcześniej.
Dokładnie, dlatego że uzależnienie diagnozujemy też w takim okresie 12 miesięcy, więc musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że ktoś zaznaczył na tu i teraz, na dzisiaj, a na przykład wypełniał test w poniedziałek po weekendzie imprezowym, tylko że to się dzieje w czasie. Więc to jest dla mnie taki pierwsze przerażenie. Mhm. Drugie przerażenie jest takie, że my tutaj mówimy o 76% osób, które używają bezpiecznie, ale jak sobie, ja też na to czekam bardzo, jak się...
Co to znaczy bezpiecznie?
No właśnie.
To nie jest dobre słowo,
dokładnie.
Anielu.
Dokładnie tak. Ja sobie tak czekam jeszcze na te statystyki osób 15, 16, 17 lat, bo też będziemy na pewno...
Bo tego jeszcze nie wiecie.
Tak, tego jeszcze nie wiemy.
Na razie jest w grupie,
tak, na razie mamy wszystkich razem. Natomiast czekam na te statystyki z podziałem na lata, dlatego że moim zdaniem, jako terapeuty, 15, 16, 17 rok życia to powinny być same zera, jeżeli chodzi o w ogóle używanie. Doskonale wiemy, że tak nie będzie. Ale przerażające jest to, że ci ludzie mają już styczność na tym etapie swojego życia, więc tak naprawdę, gdyby się przyczepić, to one wcale nie używają bezpiecznie, bo już używają już w tym wieku. Więc no to jest takie bardzo niepokojące. Używają bezpiecznie w myśl tego, o czym co my tutaj badamy, to znaczy, że po prostu nie są uzależnione tak naprawdę, nie, nie spełniają kryteriów. Mhm. Jeżeli chodzi o grupę osób, które używają szkodliwie, używają ryzykownie, to przede wszystkim kwestia tego, że jest to prawie 8%. Więc no, zakładając optymistycznie, że połowa z tych osób coś zrobi ze swoim życiem, że to będzie dla nich to żółte światło, że ten projekt choć w jakimś minimalnym stopniu zmieni ich myślenie na temat używania, no to nadal mamy 4% tych młodych ludzi, którzy się uzależnią. Jak do tego dodamy 16%, które już mamy, to uwaga, mamy 1/5 społeczeństwa w wieku między 15 a 26, która jest uzależniona.
Mówi się o tym, że są swoiste choroby, które tu oczywiście używamy zwykle tego zdania i stawiamy cudzysłów w cudzysłowie, że to jest epidemia czy zagrożenie XXI wieku. problem uzależnień jest takim zagrożeniem, jest takim problemem.
Zdecydowanie tak. I ja tutaj też jako terapeuta uzależnień muszę powiedzieć, że my tutaj mówimy o tych osobach, które używają substancji psychoaktywnych, ale do tego musimy też pamiętać jeszcze o uzależnieniach behawioralnych.
Których jest cała gama.
Tak. I które
nie
też...
mówiąc w tej chwili o sieci, czy o kwestiach związanych z każdym innym uzależnieniem, to można było wymieniać.
Nowe technologie nam bardzo dużo tutaj niestety zrobiły też pożytku, ale i szkody, prawda? Bo to jest niestety trochę równoważne, mam wrażenie, na ten moment. Natomiast to, co się dzieje tak procentowo, uważam, że naprawdę dla nas jest absolutnym wielkim, ogromnym wykrzyknikiem, jak z Lubina do Warszawy, że musimy zacząć coś robić, bo jeżeli nie będzie tak, to ja uważam, że jeżeli będziemy mieć w społeczeństwie 1/5 osób uzależnionych, która nic nie będzie z tym robić, bo często niestety tak jest, dobrze to wiemy, to wyobraźcie sobie państwo, jak takie społeczeństwo miałoby funkcjonować. Będzie bardzo źle. Bardzo źle. Jeżeli czegoś nie zaczniemy robić z tym.
Czy ja, jeśli mogę jeszcze wrócić do tych statystyk, bo chciałabym jeszcze...
Bo jeszcze jesteśmy przy tym projekcie, bo ja chciałam teraz, przepraszam, słowo jeszcze powiedzieć o tym, że taką mamy nadzieję, że pewnie będą kolejne projekty i kolejne programy, znając państwa determinację.
Planujemy.
I że ten projekt da jakby podstawę i wskaże kierunek następnych działań, tu w nawiązaniu do wypowiedzi pani Aleksandry. Bardzo proszę.
Więc wracając jeszcze do statystyk, to przekażę jeszcze, myślę, i bardzo istotne też spostrzeżenia dotyczące uzależnień ze względu na płeć. Bo to jest bardzo ciekawe i dość, powiedziałabym, zaskakujące jak dla mnie. O ile w przypadku używania o niskim ryzyku, to ten poziom jest w miarę wyrównany, prawda? Choć oczywiście wynosi on od 60 do 40, jeśli chodzi o płeć, tutaj kobiety dominują, prawda, w tej kategorii. O tyle sytuacja zaczyna komplikować się już w tych dwóch pozostałych kategoriach, tych niebezpiecznych, ponieważ w przypadku podejrzenia uzależnienia jest to 80 do 20%, czyli 80% kobiet jest tutaj w tej grupie uzależnionych.
Przerażające.
Według naszych oczywiście danych, bo my tutaj nie mówimy o całej populacji, prawda, tylko o naszych, o populacji naszych badanych. W odniesieniu do używania ryzykownego 71 do 29%.
I też przeważają
kobiety. Też przeważają kobiety. I to jest właśnie bardzo takie zastanawiające i to już pewna jest reguła, że dominują kobiety.
Wszystko się zmienia, pani Olu, tak? Kiedyś problem choroby alkoholowej, czy jak się mawiało, po prostu alkoholizmu, głównie dotyczył płci męskiej, to panowie byli postrzegani. No, od wielu lat mówi się o tym, że jest to choroba demokratyczna, że jeśli dotyka także kobiety, to one o wiele trudniej wychodzą z tego uzależnienia, o wiele później jakby uświadamiają sobie punkt, w którym są i tak dalej, i tak dalej. No, ja już nie będę przedłużać, oddaję pani mikrofon, bo to jest temat do rozwinięcia.
Ja myślę, że uzależnienia wśród kobiet były zawsze.
Tak, tylko były skrywane.
One były
tak?
ukryte. Kobiety piły w domach, ukrywały się.
W samotności.
Tak, w samotności. Natomiast obecnie bardzo zmienia się model społeczny. Również postrzeganie płci i tego, jak my funkcjonujemy. Jesteśmy w pełnej wolności. I ta wolność też otworzyła trochę kobiety na bycie w społeczeństwie i na zabawę w społeczeństwie. Ja nawet sobie tak obserwuję podczas różnych wydarzeń towarzyskich, że kiedyś kobiety bardziej powściągliwie wchodziły w różne zabawy. Dzisiaj trochę inaczej to wygląda. Nie chcę powiedzieć, że to jest złe, bo absolutnie uważam, że jesteśmy równi.
Ale ma swoje konsekwencje w danych liczbowych.
Tak, jesteśmy równi, tylko być może nie do końca równo powinniśmy używać. Dlatego, że mamy...
Jesteśmy inni.
Tak, jesteśmy znacząco...
Tu.
Jesteśmy
inaczej
znacząco
skonstruowani.
Inni. Jesteśmy znacząco inni pod kątem na przykład metabolizmu. Mhm. I nie możemy o tym zapominać, że kobieta, która no, na przykład używa alkoholu na równi z mężczyznami, będzie dużo gorzej znosiła ten poziom alkoholu we krwi na przykład. I że dużo szybciej niestety też się uzależni. Dlatego, że mamy trochę inne potencjały również w tym temacie. Ja myślę też, że to jest też kwestia tego tak bardziej globalnie, że nam kobietom się dużo rzeczy zmieniło z jednej strony na plus, bo mamy więcej praw i możliwości, z drugiej strony praca, wymagania, bycie piękną kobietą, cudowną matką, idealną pracownicą. Niestety, ale zaczyna nas, mam wrażenie, przerastać i w jakiś sposób trzeba sobie z tym poradzić. I o tym mówią już młode dziewczyny, które przychodzą do mnie do gabinetu, wcale niekoniecznie w związku z uzależnieniem, ale w związku z takim poczuciem, że ja muszę być idealna, ja muszę być w pewnej formie.
A nie daję rady.
A nie daję rady. I na tym etapie życia, około 14-15 roku życia, mam pierwsze objawy depresji. I jak zrozumiem, połączę sobie kropki, że jak się, jak użyję alkoholu, to się lepiej poczuję, to niestety mamy po prostu autostradę. Tak, mamy autostradę do uzależnienia wtedy, nie? Stąd też mam wrażenie, że większa jest grupa zagrożonych dziewcząt czy kobiet, bo naprawdę społecznie oczekiwania i to, czego my chcemy od młodych kobiet, jest dużo trudniejsze niż to, czego chcemy od mężczyzn.
A moje spostrzeżenia, takie bardzo, powiedziałabym, praktyczne, odnoszą się do tego, że po pierwsze, być może te dane wskazują na to, że po prostu więcej kobiet zgłasza się do lekarzy, do placówek medycznych, prawda, niż mężczyzn, więc stąd też być może jest ta przewaga. A po drugie, tak zastanawiam się nad tym, czy nie jest tak, że po prostu kobiety, dziewczyny, dziewczynom, kobietom łatwiej się przyznać do pewnych rzeczy, prawda, w tych testach.
Może są bardziej świadome.
Może są bardziej świadome, są bardziej dojrzałe, prawda, niż na pewno mężczyźni w tym wieku. Może po prostu bardziej tak podchodzą do tych testów w sposób taki poważny. Więc być może jest to cała kumulacja tych czynników, która zdecydowała o tych wynikach i to, tak jak mówię, będzie jeszcze poddane w przyszłości jakimś bardziej zaawansowanym analizom pod względem chociażby wieku, prawda, płci jak najbardziej również.
Ale tu wiek, tak jak pani Ola powiedziała, wiek jest też istotny i to będzie ciekawa odpowiedź, czy te procenty, o których mówiła tu pani doktor, pani Aniu, które pani wymieniała, dotyczą na przykład tej grupy nastolatków, czy osób już pełnoletnich do 26 roku życia. A to wciąż są osoby młode.
Tak. I takie, które wchodzą dopiero przecież w swoje zadania rozwojowe. Nie, musimy też o tym pamiętać, że jeżeli będą używać tych substancji, nie ma szans, żeby osoba uzależniona realizowała dobrze zadania rozwojowe, które stawia przed nią życie, bo nie da się być dobrym studentem, pracownikiem, matką.
Uczniem.
Po prostu nie da się, jeżeli głowa jest zaabsorbowana tymi substancjami. To jest niemożliwe.
Czy są jakieś także informacje po tym pierwszym wstępnym podsumowaniu dotyczące tego, czy cokolwiek zmienia się po tym pierwszym spotkaniu, pierwszą rozmową? Ja pamiętam, że to były etapy,
tak,
prawda? Dla każdego takiego ewentualnie przyszłego kandydata do terapii, czy no, takiego pacjenta, takiej osoby, która się zdecydowała udzielić odpowiedzi na pytania ankietowe.
Tak, tutaj jest schemat działania jest taki, że pacjent w przypadku używania ryzykownego, ponieważ my tak naprawdę nasze dalsze działania tylko do tej kategorii odnosimy. Mhm. Jeśli można wspomnieć tutaj o niskim ryzyku, no to w zasadzie wręczamy ulotkę, oczywiście informujemy o szkodach, prawda,
ale naszym... Podpowiadacie, dokąd się może udać
tak,
ewentualnie.
Tak, to w przypadku tego podejrzenia uzależnienia, to tutaj nasza interwencja ogranicza się do wskazania ośrodka specjalistycznego, przede wszystkim wskazania problemu, ale też, prawda, wskazania miejsca, do którego można udać się po pomoc.
Ale to jest bardzo ważne, pani doktor, bo bardzo często jest tak, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, że ten rodzic, który jest zainteresowany i no, wspólnie dąży do tego, żeby pomóc swojemu dziecku, też nie do końca wie, dokąd ma się udać, gdzie zostanie przyjęty.
Jak to wygląda wcale nie jest takie to proste. Przyjęcie, prawda? Bo też w odniesieniu do tej kategorii mieliśmy taką pacjentkę, która małoletnią, która właśnie w teście tutaj jest podejrzenie uzależnienia w jej przypadku. I ona była świadoma tego tematu, chociaż była oczywiście zaskoczona tym, że tu wyszło tak zdecydowanie to uzależnienie. I ona nas zapytała, jak u was się leczy uzależnienia, prawda? U nas, czyli w naszym ośrodku, w jaki sposób się leczy, czy się leczy zastrzykami, bo ona się boi zastrzyków, prawda?
Więc proszę, też, to no, świadczy to był, o tym, jaka jest wiedza. Młodych ludzi na ten temat.
Więc tutaj no, ta interwencja była taka, powiedziałabym, bezpośrednia i faktycznie celowa, bo my tutaj w placówce udzieliliśmy informacji, jak to wygląda, prawda, z naszej perspektywy, więc też myślę, że coś dało. Nie mogliśmy tutaj zastosować tej interwencji takiej w projekcie, bo ona się ogranicza tylko do tej grupy używających ryzykownie. Niemniej, no to też jest dla nas informacja, jaki jest poziom wiedzy w społeczeństwie na temat leczenia.
Ale to jest nadzieja, prawda? To pytanie tej młodej dziewczyny.
No jasne, że tak. To jest ogromna nadzieja, dlatego że jeżeli ona pyta, to ona czegoś szuka. A jeżeli szuka, to ma szansę znaleźć to, czego naprawdę potrzebuje. Jeżeli pyta, to chce też usłyszeć odpowiedź. I to jest dla nas bardzo ważne, że my, trafiając do tych ludzi, mamy taką okazję w ogóle spotkania się z nimi i opowiedzenia o tym, jak wiele jest mitów też tak naprawdę wokół leczenia uzależnień, wokół tego, kto to jest w ogóle osoba uzależniona, bo tych mitów społecznie mamy dużo. O tym zresztą mówiłyśmy też na ostatnim naszym spotkaniu, ale myślę, że to jest ważne i to jest dla mnie wielka nadzieja, że ci młodzi ludzie, będąc świadomymi swoich trudności, będą w jakimś sensie chociaż szukać. A jeżeli nie będą szukać, a usłyszeli na tym spotkaniu, wypełniając ten test, że ich wynik świadczy o jakichś trudach w tym zakresie, to myślę, że prędzej czy później po prostu przyjdą po jakąś pomoc, tylko potrzebują czasu.
Będą wiedzieli, gdzie zastukać, że jest taka szansa, prawda? Pani powiedziała o tym, jak to często w młodym wieku te próby, inicjacje, potem dochodzi kwestia depresji. No i to jest problem. Wtedy się naprawdę dzieją wielkie dramaty. I ten program też jest takim widomym znakiem i właściwie no, próbą, by być bliżej tych, którzy już tego problemu dotykają, nie do końca wiedząc.
Dokładnie tak, bo tak jak powiedziałam na początku, tak wspaniale mamy rozreklamowany alkohol i używanie go i to, jaki stan jest po nim. Tylko po alkoholu, bo okazuje się, że po innych substancjach psychoaktywnych też, że ci ludzie w ogóle nie mają takiego pomysłu, że coś tutaj może być nie tak.
Do końca września będzie trwał projekt, to znaczy co jeszcze przed wami?
No przed nami jeszcze
nabór,
dużo.
Nabór, tak?
Tak, to prawda, chociaż już powoli będziemy opierać się na tych placówkach, które zrekrutowaliśmy dotychczas, także schemat tego działania, ten 3-miesięczny taki okres interwencji tak naprawdę nie pozwala nam już w nieskończoność rekrutować kolejne placówki. Bardziej skupiamy się na rekrutacji uczestników, czyli młodzieży, która byłaby tutaj zainteresowana.
No są wakacje, można się zainteresować.
Tak, to prawda.
Wręcz trzeba.
Nawet podejmujemy takie działania, że wychodzimy do pacjentów niejako, prawda? Więc przy okazji na przykład jakichś dni promocji zdrowia, wystawiamy się z namiotem, gdzie są profesjonaliści, którzy wychodzą do pacjentów, proponują te działania w terenie niejako i tą interwencję pierwszą. No później tu już zapraszamy, prawda, na kolejne właśnie spotkania już w przypadku tych wyników wskazujących na używanie ryzykowne do szpitala, na wizytę kontrolną, bo to też pani redaktor pytała, jak to wygląda
Technicznie.
Technicznie, prawda?
Tak od kuchni.
Od kuchni, więc wygląda to w ten sposób, że pacjent, który przychodzi do nas po raz pierwszy, no to jeśli godzi się na wypełnienie tego testu, na interwencję, w przypadku, tak jak powiedziałam, używania o niskim ryzyku, no to na tym się nasza interwencja kończy, ale również w przypadku podejrzenia uzależnienia, interwencja nasza też się niestety kończy, bo nie mamy tutaj narzędzia, żeby móc pacjenta wspomóc w tych problemach. Oczywiście, tak jak powiedziałam, proponujemy tutaj leczenie w specjalistycznym ośrodku, czyli u nas w szpitalu. Niemniej interwencja jest skierowana do osób używających ryzykownie, ponieważ tutaj pierwsza, zgodnie z ogólnopolskim programem profilaktyki uzależnień od alkoholu wśród młodzieży, młodych dorosłych, zalecenie jest takie, żeby zastosować pierwszą interwencję. Czyli personel projektu, personel poradni medycznej, przeszkolony wcześniej, powinien wykorzystać tego pacjenta już na miejscu niejako.
No tak.
Czyli wykorzystać jego obecność,
chwila,
prawda?
Prawda? Dobrze myślę.
Tak,
Może on już drugi raz nie zdobędzie się na tę odwagę i nie przyjdzie.
Więc musi wykorzystać jego obecność w placówce i przekazać mu tą niezbędną informację na temat ryzyk związanych z przyjmowaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych. Taka rozmowa trwa 5, maksymalnie 15 minut, bo ta krótka interwencja musi być treściwa, rzeczowa, prawda, nie może zanudzić pacjenta, musi pacjent cokolwiek z niej wynieść. Kilka kluczowych informacji. Także pytania tutaj są, pytania są zamknięte, również odpowiedzi, jakie powinny być w tej krótkiej interwencji, czyli krótkie, treściwe, nie zanudzające pacjenta. I oczywiście założenie jest takie, że ten pacjent powinien do nas wrócić za miesiąc, żeby się przetestować, czy on coś z tego wyniósł, prawda?
Ale to czy wróci, to od niego zależy?
Tylko i wyłącznie od niego. Oczywiście no też my tutaj zachęcamy placówki medyczne, aby przypominać, zbliża się termin, prawda, żeby zadzwonić do pacjenta, wezwać go, zachęcić w jakiś sposób, prawda, żeby on powrócił do nas. Bo to przede wszystkim dla pacjenta jest istotna informacja, ale też dla nas, bo my te statystyki prowadzimy i musimy mieć też obraz skuteczności tych interwencji.
Właśnie o to chciałam zapytać, żeby wiedzieć, trzeba wiedzieć, żeby mieć jasność, trzeba wiedzieć, czy za miesiąc, czy powiedzmy za dwa, tak, bo potem jest druga wizyta, być może ta interwencja przyniosła określony, oczekiwany skutek. Ale do rozmowy powrócimy już po godzinie 23. Tymczasem przypominam Państwu, że mam przyjemność gościć panią dr Annę Kot i panią dr Aleksandrę Radoń. Obie panie reprezentują Szpital Neuropsychiatryczny imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Rozmawiamy o projekcie profilaktycznym, więc naszą rozmowę kontynuować będziemy, tak jak wspomniałam, po godzinie 23.00.